Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. W audycjach historycznych Radia Zachód w każdą niedzielę przedstawiamy nieznane szerzej wydarzenia. Wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Dziś obszerna relacja z wczorajszego marszu patriotycznego pod Gubinem. Wyemitujemy też kolejny odcinek powieści radiowej Ucieczki z PRL Jarosława Molendy. Wczoraj w okolicach Gubina zorganizowano Marsz Pamięci Świętego Maksymiliana Kolbego. Na początku II wojny światowej franciszkanin przebywał tu przez kilka tygodni w hitlerowskim obozie przejściowym. Później trafił do Auschwitz, gdzie dobrowolnie oddał życie za współwięźnia. Uczestnicy wczorajszego marszu przeszli ze Stargardu Gubińskiego, gdzie w czasie II wojny światowej jeńcy i więźniowie obozu Amtitz dowożeni byli koleją do Gębic.
Dzisiaj można powiedzieć, że spotykamy się wśród Polaków i wśród ludzi, dla których wiara i dziedzictwo nie są pustym słowem. Zanim zaczniemy nasz marsz, chciałbym odczytać list, który właśnie na ręce organizatorów skierował gwardianin Niepokalanowa z całą wspólnotą klasztorną ojciec Grzegorz Maria Szymani. Do uczestników Marszu Niepodległości Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Gębicach. Franciszkanie z Niepokalanowa, klasztoru założonego 91 lat temu przez świętego Maksymiliana Marię Kolbego, pozdrawiają uczestników Marszu Niepodległości i doceniają wysiłek włożony w pokonanie trasy, która łączy miejsca kultu świętego Maksymiliana. Znaczy to, idziemy jego śladami. Święty Maksymilian jest dziś znany na całym świecie, a miejsca, w których przebywał, cieszą się popularnością. W obozie Amtitz, gdzie przebywali uwięzieni franciszkanie z Niepokalanowa, na czele z ojcem Maksymilianem przeżywali bolesną tajemnicę zakonnego życia. W niedzielę 24 września wczesnym rankiem pociąg zatrzymał się w Amtitz, 11 km na wschód od byłego miasta powiatowego Gubina. Czekaliśmy w zamkniętych wagonach około godziny. Wreszcie nadeszli żołnierze. Z krzykiem podmykali wagony i kazali wysiąść. Ustawili nas w piątki i poprowadzili do obozu odległego od stacji o jakieś 4 km. W drodze dochodziły nas echa dzwonów, zwołujących wiernych na nabożeństwo do kościoła. Święty Maksymilian został aresztowany 19 września 1939 roku wraz z błogosławionym Piusem Bartosikiem i klerykiem Ludwikiem Kimem. To jest Koreańczykiem, którego imię przed wstąpieniem do zakonu było Schumann. Oraz 34 braćmi. Wszyscy zostali wywiezieni do obozu Lambsdorff, Łambinowice, a następnie 24 września przeniesieni do Amtitz, Gębice. 9 listopada do Ostrzeszowa, skąd uwolnieni 8 grudnia 1939 roku, mogli powrócić do Niepokalanowa. Święty Maksymilian był w obozie Amtitz od 24 września do 9 listopada 1939 roku. Łącznie 47 dni, a zakonników razem ze świętym Maksymilianem było 37. Według relacji Jana Kapistrana 28 września 1939 roku w dniu kapitulacji Warszawy przy dźwięku dzwonów kościelnych, oznak radości Niemców, święty Maksymilian, może dla dodania otuchy, jednak proroczo uderzał laską w ziemię i powtarzał: drogie dzieci, zobaczycie, jeszcze tutaj będzie Polska.
Znajdujemy się w miejscu przybycia świętego Maksymiliana na tę ziemię. Ten franciszkanin i męczennik urodził się w 1894 roku w rodzinie, która zaszczepiła w nim głęboką pobożność i rycerskość. Zafascynowany tymi ideami wstąpił do zakonu franciszkanów i rozpoczął wielkie dzieło pod opieką Maryi. Założył klasztor w Niepokalanowie i misję w Japonii, w Nagasaki. W Polsce utworzył Rycerstwo Niepokalanej. Z powodzeniem wydawał miesięcznik Rycerz Niepokalany. Rozwój tych licznych dzieł przerwał wybuch II wojny światowej. Święty Maksymilian dobrowolnie oddał życie za jednego ze współwięźniów w obozie w Oświęcimiu. Papież Paweł VI beatyfikował go w 1971 roku, a Jan Paweł II kanonizował w 1980 1982 roku. Bóg, honor, ojczyzna. Te słowa muszą coś dla nas znaczyć. Idziemy śladami świętego ojca Maksymiliana. Tutaj mam przy sobie relikwie tego świętego. Tak jak 24 września rozpoczął swą pielgrzymkę do obozu, tak my dzisiaj, obchodząc Marsz Niepodległości, chcemy iść jego śladami.
Pójdziemy z okopów na bagnety, bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje.
Jak wyglądał właśnie wrzesień 1939 roku? Do tej pory przynajmniej ludzie w moim wieku i starsi mogą pamiętać tylko to, że w szkołach uczono nas, że Niemcy 1 września 1939 roku napadły na Polskę i nastąpiła tak zwana ofensywa wrześniowa, wojna obronna 1939 roku. Fakty już w tym miejscu się do końca nie zgadzały. Mówiono nam, że pierwszym miejscem, które zostało zaatakowane, było Westerplatte, czyli składnice magazynowe Wojska Polskiego. Okazuje się, że nie. Barbarzyństwo Niemiec było skierowane najpierw na miejscowość Wieluń. Było to miasto, gdzie nawet nie było oddziałów wojskowych, gdzie zgodnie z konwencją haską szpital był oznakowany Czerwonym Krzyżem i 10 minut wcześniej niemieckie samoloty zbombardowały to, można powiedzieć, bezbronne miasto. No ale nie zapominajmy i przede wszystkim pamiętajmy o 17 września. To wtedy właśnie Sowieci wkroczyli do Polski. Trzeba wam wiedzieć, droga młodzieży, że nie było na wschodzie naszego wojska regularnego. Wszyscy spodziewali się ataku Niemiec i wszystkie siły pierwszoliniowe były skierowane na zachód. Na wschodzie zostali tylko oficerowie rezerwy, policjanci, no i młodzież szkolna. I do takich bohaterskich czynów dochodziło. I wspaniałym takim przykładem takiej postawy są właśnie wasi rówieśnicy w Grodnie. To jest miasto, które dzisiaj leży na Białorusi. Żył i mieszkał Tadziu Jasiński. Był półsierotą, miał 13 lat. I jak najpierw zbolszewizowane bojówki żydowskie zaczęły atakować Polaków, a potem za nimi wjechały sowieckie czołgi, on został przez sowieckich tankistów przywiązany do wieżyczki czołgu i miał służyć jako żywa tarcza przy zdobywaniu barykad miasta. Wypada zaśpiewać pieśń na znojną walkę, której autorem był pan Grodziewicz i Henryk Krasiewicz, pseudonim Kim, żołnierz 3. Brygady Szczerbca, która bohatersko walczyła w zdobywaniu Wilna w lipcu 1944 roku. Co się stało z tymi żołnierzami, doskonale wiemy. Pomimo tego, że walczyli o naszą Polskę, zostali internowani w obozie w Miednikach Królewskich i wszyscy ci, którzy odmówili wstąpienia do armii Berlinga i złożenia przysięgi na wierność Stalinowi, została wywieziona do Kaługi. Niektórzy z tych żołnierzy powrócili, uciekali. I takim przykładem jest świętej pamięci Kazimierz Chmielowski-Rekin, notabene bratanek świętego brata Alberta, który w przebraniu sierżanta NKWD przecisnął się do Polski i później walczył u boku Łupaszki i u boku kapitana Rajsa Burego na Podlasiu i Białostoczyźnie. Na znojną walkę krwawy bój z wrogami, każdego z nas sumienia wezwał głos. Przebojem iść, a los musi iść z nami, a jeśli nie, to przełamiemy los. Przebojem iść, a los musi iść z nami, a jeśli nie, to przełamiemy los. Tutaj właśnie ten obóz był. To jest miejsce, w którym właśnie był więziony Maksymilian Maria Kolbe. Był tutaj z 37 innymi zakonnikami. Był między innymi zakonnik, który przyjechał w 1937 roku do Niepokalanowa z Korei. Został wyświęcony w 1940 roku na kapłana. Miał wracać wcześniej, natomiast ten jego właśnie pobyt się przeciągnął. Obóz ten nie był takim typowym obozem, który możemy oglądać, czy to w Majdanku, czy w Auschwitz. Był to namioty płócienne, w których była rozścielona tylko i wyłącznie słoma i jeden stół na środku sali. Bardzo ciekawy opis tutaj jest pobytu Maksymiliana w tym obozie, ze względu na to, że tak jak tu czytałem, Niemcy początkowo bardzo w sposób taki wrogi odnosili się do naszych jeńców. Propaganda wcisnęła się tutaj też mocno. Mówiono, że to są ludzie, którzy strzelali do kolonistów niemieckich, których, jak wiemy, bardzo dużo mieszkało na przykład w rejonie Bydgoszczy. I po jakimś czasie te bariery zostały przełamywane. Taką postawę, o której tu opisuje święty Maksymilian, to właśnie był żołnierz Wehrmachtu, sierżant, który pochodził gdzieś z okolic Berlina, który był ewangelikiem. I on bardzo często rozmawiał z ojcem Maksymilianem i ta jego postawa miała wpływ też na ich zachowanie i na zachowanie innych zakonników. Zakonnicy, co wydaje się też dziwne, ale i niepozbawione też jakichś spostrzeżeń, jak budowany był zakon, siedziba właśnie zakonników w Niepokalanowie, tam ulepiono, najpierw kupiono figurkę Matki Bożej, i która stała się takim centralnym fundamentem tej świątyni. I tutaj właśnie na tych polach dwóch braci, też jak czytałem, z gliny w podobny sposób ulepiło tą Madonnę i Niemcy przychodzili oglądać ją i zachwycali się właśnie, że tak ładnie zrobili z gliny. A ona posłużyła nie jako figura, która miała tylko stać, tylko jak już była figura Matki Bożej, zaczęli się tam modlić. Do tego stopnia, że potem inne obozy, inne namioty i inne te kwartały, bo to było oddzielone kwartałami, zaczęli też po prostu modlić się. I są opisy właśnie ojca młodożeńca, gdzie ludzie, którzy początkowo byli wulgarni, bardzo tacy, no, cała sytuacja ich przerastała, zmieniali się pod wpływem tych braci zakonnych. I tak jak na stacji było odczytane, święty Maksymilian widział w tym też plan Boży, że no, przyjechali tutaj i pokazali świadectwo jako zakonnicy, że są ludźmi wierzącymi i to wszystko, no mówię, promieniowało nawet i na tą całą ekipę obozu. No, Maksymilian długo tutaj nie był. Wiemy tylko o tym niecałym 40 kilku dniach, że tu faktycznie przebywał. Potem już wrócił do następnego obozu i z następnego obozu w grudniu 1939 roku został zwolniony. No już później trafił, jak wiemy wszyscy, do Auschwitz.
Damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż.
Materialne ślady są. Są bodajże dwie, bodajże. Ja widziałem, jedna jest, nawet mogę zaprowadzić, tylko dla tego naszego marszu byłoby to po pierwsze niewygodne, ale są dwie cembrowine studni. To o średnicy jakieś 2,5 metra. To są pozostałości właśnie po tym obozie, bo niestety, no jeżeli jakieś siedlisko jest, a z opisu wiemy, że były tam kuchnia, no więc trzeba gotować, więc wody ciężko dowozić. Musiały być na miejscu i są te cembrowiny tu w polach. No będziemy w Gębicach na tej sali, gdzie Izba Pamięci z Jasienia ma swoją wystawę. No są tam artefakty właśnie znalezione tutaj na tych polach, czyli nieśmiertelniki wrześniowe, orzełki, guziki. Także materialne mamy dziedzictwo, to nie jest tak. Są zdjęcia z tego obozu, właśnie ze świętym Maksymilianem jeszcze. Jest ekipa Francuzów na zdjęciu, czarnoskórych. Także no, tutaj dla IPN-u jest szerokie pole do popisu i dla naszych rodzimych tutaj historyków, żeby się tym tematem zainteresowali. Póki to jeszcze, mówię, no nie zanikło. No a sam Maksymilian to przecież jest postać na dzisiejsze czasy to wprost idealna. My pamiętamy go i znamy generalnie tylko jako człowieka, który oddał życie za innego. Ale przecież innowacje, projekty, które on wprowadzał, to na dzisiejsze czasy to właśnie się mówi o tych startupach, o tych rzeczach, ale przecież rozgłośnia radiowa to on. Największy w Europie zakon, 700 700 zakonników i budowa od początku, czyli nawet architektura tego klasztoru, to jest architektura taka z lat 30. Polski przedwojennej. Do tego przecież jechał, co zarzucano mu jako antysemityzm, nawet przejaw antysemityzmu, do Berlina na olimpiadę, ale on tam pojechał, bo tam pierwszy raz była telewizja. Także dlatego jechał, żeby z tymi nowinkami się zapoznać. W Japonii, proszę, nie znając języka, obcy kraj, no dzisiaj do Japonii jak ktoś leci, to wszyscy z przekąsem, o, takiemu to dobrze. On już wtedy przecież tą misję swoją w Japonii zakładał, nie znając języka, nie mając pieniędzy. No to mówię, to dzisiaj nawet pod tym kątem, rozważając postawę świętego Maksymiliana, no to trzeba brać, że to był człowiek na miarę dzisiejszych czasów. Kolejna pieśń jest to pieśń, którego autorem słów jest Andrzej Trzebiński, pseudonim Stanisław Łomień. Pieśń ta została ułożona przez człowieka związanego z Konfederacją Narodu. Było to ugrupowanie, które weszło w skład Armii Krajowej w 1943 roku. Jako jedyna formacja wyruszyła z Polski Centralnej, z Warszawy, z Sokołowa Podlaskiego na wschód, aby walczyć tam z Niemcami i z partyzantką sowiecką, która już wtedy paliła polskie wsie i mordowała ich mieszkańców. Chociażby taka wieś jak Koniuchy. A jeśli bzy już będą, to bzów mi przynieś kiść i tylko mnie nie całuj i nie broń iść, bo choć mi wzrosłaś w serce, karabin w ramię wzrósł i ciebie z karabinem do końca będę niósł.
To była nasza relacja z wczorajszego Marszu Pamięci świętego Maksymiliana Kolbego, a naszym przewodnikiem był współorganizator, pomysłodawca tego przedsięwzięcia Arkadiusz Haszler. A teraz kolejny odcinek powieści radiowej Ucieczki z PRL Jarosława Molendy.
Historie pisane na nowo.
Odcinek 36. Esbecja uznała, że w przypadku przedostania się za granicę jest pewne, że Bielański będzie szkolował ustrój. Talent organizatorski oraz zaradność pozwolą mu urządzić się w miarę wygodnie. To cytat z raportu Bogumiła. Postanowiono go więc skompromitować. Na próżno składał podania o pracę w locie w Warszawie. Uzyskanie jej było jego marzeniem, między innymi dlatego samodzielnie uczył się angielskiego. Miał wszystkie niezbędne kwalifikacje i wydawało się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by miano go nie przyjąć. Był lepszy i bardziej doświadczony niż niektórzy z nas, których wtedy do lotu przyjęto, wspominał znajomy pilot. A jednak podanie odrzucono, podobnie jak kolejne podania o pracę w lotnictwie, które składał w Gdańsku, we Wrocławiu, w warszawskiej firmie wysyłającej pilotów do pracy przy opryskach w Afryce. Wszędzie nic. Blokowała go SB. W dodatku w połowie 1972 roku Bielański został zwolniony dyscyplinarnie z Aeroklubu Opolskiego. Decyzja to zaskakująca, jeśli weźmie się pod uwagę, że jeszcze w kwietniu tego roku Skrzydlata Polska czyni Bielańskiego bohaterem rubryki Sylwetka Tygodnia, przypominając jego zaangażowanie w pracę opolskiego aeroklubu, jego umiejętności zawodowe i osiągnięcia sportowe. Z artykułu dowiemy się, że od 1957 roku wylatał na szybowcach ponad 1650 godzin, że jest posiadaczem złotej odznaki szybowcowej z dwoma diamentami, że na samolotach spędził w powietrzu blisko 800 godzin. Mimo to w 1974 roku Opolska SB starała się w dowództwie Wojsk Obrony Powietrznej kraju o niedopuszczenie do wykonywania lotów. W końcu dostał pracę w Zakładzie Usług Agrolotniczych we Wrocławiu. Do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego Dionizy Bielański zdecydował się na samotny lot. I przed nim, i po nim uciekali piloci zarówno cywilni, jak i wojskowi, ale żonaci uciekali z rodzinami. On tak nie postąpił. Dlaczego nie poinformował żonę o swoim planie? Dlaczego po prostu wsiadł do Antka i poleciał? Bardzo trudno znaleźć odpowiedź na to pytanie, mówi jego córka. Z perspektywy czasu, szczególnie po lekturze teczki Ikar, można tylko domniemywać, jakie mogły być powody, tak dramatycznej w skutkach dla ojca decyzji. Dużo razy rozmawiałem z mamą, czy tato coś przeczuwał, czy mówił o emigracji, czy namawiał ją, żeby uciekli za granicę. W odpowiedzi słyszałem, że tato nie miał pojęcia, co się wokół niego dzieje, że nie zdawał sobie sprawy z inwigilacji. O emigracji nigdy nie mówił i nigdy nie myślał o ucieczce. Był czas, że było im ciężko, zwłaszcza wtedy, gdy tato stracił pracę i borykał się z problemami, żeby ją znaleźć, ale wierzyli, że będzie dobrze, że wszystko się ułoży, że to jakieś niezrozumiałe, przejściowe kłopoty. Tutaj mieli siebie, dwie córeczki, najbliższą rodzinę, przyjaciół. Niedawno przeprowadzili się do Opola, gdzie zaczynało się dla nich nowe życie. Mieli mieszkanie, mama pracowała w szkole, a tato w aeroklubie. Mieli wspólne plany. Ich małżeństwo było szczęśliwe. Mama do dzisiaj nie wierzy, że tato chciał uciec. Ma wątpliwości, czy leciał sam, ponieważ uważa, że w Gawłówku, koło Bochni, samolot został uprowadzony z moim ojcem na pokładzie przez kogoś innego, a ojciec leciał w kierunku Austrii pod przymusem. Wśród rzeczy ojca, które dostała z wraku samolotu, nie wszystkie należały do Dionizego Bielańskiego, a te będące jego własnością, m.in. wspólna rodzinna fotografia, nie noszą śladów ognia. Jak to wytłumaczyć, skoro na dokumentacji fotograficznej widać doszczętnie spalony wrak samolotu z przerzuconym przezeń zwęglonym ciałem? Nie wiem, czy tato planował ucieczkę, przyznaje jego córka. Nikt z nas nie wie, co się stało. Można tylko snuć spekulacje. Musiało wydarzyć się coś na lotnisku, coś, co spowodowało, że ojciec wsiadł do samolotu albo został uprowadzony i leciał pod przymusem. Dokładnie analizowałam wszystkie teczki i dokumenty dotyczące sprawy, które dostałam z IPN-u. Tato dostał pracę w Gawłówku mniej więcej pod koniec czerwca. Miał na miejscu zorganizować pracę związaną z opylaniami i poznać załogę, w skład której wchodził mechanik i kierowca zaopatrujący samolot w paliwo. 14 lipca załoga taty została aresztowana pod pretekstem kradzieży paliwa. Sprawa nigdy nie została wyjaśniona i nikt o nic nie został oskarżony. Jeden z przytrzymywanych wtedy przez milicję współpracowników zaraz po śmierci taty zaczął go szkalować i pomawiać. Z dokumentów z przesłuchania wynika, że był nim najprawdopodobniej ten, który był osobiście odpowiedzialny za dowóz benzyny. Tato o ich aresztowaniu dowiedział się tego samego dnia rano, gdy czekał na lotnisku w Gawłówku na powracających z zatankowaną cysterną pracowników. Zadzwonił na komisariat, pytając, co się stało i dlaczego jego załoga została zatrzymana. Prosił o wyjaśnienia. Zadzwonił również do swojego przełożonego w ZUA Wrocław z pytaniem, co ma robić w sytuacji, gdy jego pracownicy są przetrzymywani, bo nie skończyli planowanych opylań. Chciał wiedzieć, czy ma czekać na swoją załogę do wyjaśnienia sprawy, czy dostanie kogoś w zastępstwie. Ostatni telefon był 16 lipca. Wtedy usłyszał, że ma wsiąść do samolotu i przylecieć po nową załogę do Wrocławia. Tyle wiadomo z dokumentów. Z relacji naocznego świadka wynika, że tato spokojny wsiadł do samolotu i powiedział, że leci po nowych pracowników do Wrocławia. Znamienna jest treść instrukcji MSW z 26 września 1975 roku w Warszawie na temat tego, jak zrobić z uciekiniera złodzieja. W celu przecięcia różnego rodzaju domysłów żony Dionizego Bielańskiego i dwuznacznych jej komentarzy w środowisku należy zobowiązać dyrekcję ZUA do zajęcia jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Współpracownicy męża zostali aresztowani przez MO w związku z kradzieżą benzyny lotniczej, w czym brał udział również Bielański. W pamięci Anny Pawliszyn w 75 roku pięcioletniej dziewczynki zapisały się sceny z życia rodzinnego. Choćby to, że ojciec regularnie uczył się angielskiego. Bezpieka uzna to za jeden z dowodów, że chce uciec na zachód. Ja myślę, tłumaczy motywy pilota mąż Anny, że to aresztowanie pracowników było kroplą, która dopełniła czary i postanowił uciekać. Bo co mógł sobie myśleć? Że jako przełożony zostanie też jakoś ubrudzony tą kradzieżą, zabiorą mu licencję pilota i koniec, kropka i po karierze. Zgnije w PRL jako nikt. Podjęta ad hoc decyzja o ucieczce obróciła się przeciwko niemu. Gdyby poleciał w poniedziałek, kiedy całe lotnictwo Układu Warszawskiego miało przerwę techniczną, miałby o wiele większe szanse nie tylko na ucieczkę, lecz także na przeżycie. Są trzy warianty starania się o wyjazd za granicę. Wyjazd oficjalny, wyjazd z wycieczką wyjazd delegacyjny na prace rolniczo-lotnicze do Afryki. Tak ostrzegał w swym tajnym raporcie agent Bogumił, ale nie przewidział, że pilot wybierze wariant czwarty.
Historie pisane na nowo.
Na zakończenie dzisiejszej audycji zaproszenia na wydarzenia, które odbędą się w najbliższych dniach. Już we wtorek o godzinie 17 w Gorzowskiej Bibliotece przystanek Historia IPN. Wykład Karoliny Bittner pod tytułem PZPR a muzyka rozrywkowa. W środę w tym samym miejscu także o 17 to przypomnę Gorzowska Biblioteka. Kolejne spotkanie z cyklu Nowa Marchia, Prowincja Zapomniana. Wykład o kształtowaniu granicy polsko-niemieckiej w latach 1918-21 wygłosi profesor Tomasz Nodzyński z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z kolei w czwartek w Kostrzynie nad Odrą otwarcie wystawy Ofiary zbrodni Operacja Antypolska NKWD z lat 1937-38 to godzina 10.45 i Regionalne Centrum Edukacji Ponadregionalnej w Kostrzynie nad Odrą, a w piątek w Zielonogórskiej Bibliotece przystanek Historia. Tutaj wykład profesor Elżbiety Wojcieszek pod hasłem Sytuacja społeczno-polityczna na ziemi lubuskiej w latach 1945-1960. Zaproszenie do Zielonogórskiej Biblioteki. Ja jeszcze przypomnę, że na Państwa sugestie odnośnie tematów kolejnych audycji czekamy jak zawsze pod adresem historie@zachod.pl.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.